Dzień dobry Państwu, Kłaniam się nisko. Mój gość, słysząc to, że to najcieplejszy wrzesień, powiedział właśnie, że gorąco to dopiero będzie. Rozumiem, że chodzi o kampanię wyborczą. Tym gościem jest Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Będą też jeszcze dla przeciwwagi będą mrożące krew w żyłach wypowiedzi. Czyli mrożące i gorące. Takiej kampanii nie widziałem. Jestem 26 lat w Sejmie, więc widziałem niejedno. Ale no, ta agresywność i brutalność tej kampanii no, niepokoi też i o tym mówią wyborcy wszystkich
partii.
Ale
chce mi pan powiedzieć zapewne, jak mniemam, że to oczywiście opozycja jest agresywna, a wy to milusińscy i tylko...
No nie. To od razu też taki naiwny i nie jestem, żeby twierdzić, że ktoś ma monopol na spokój, odpowiedzialność. Nie. Natomiast też nie chcę się licytować, kto więcej, kto mocniej i tak dalej. Ale każdy niech sobie sam wyrobi zdanie na temat skrajności i również coś takiego jak prawo do retorsji. Jest coś takiego, uważam, że przeciwnik wybiera broń, jeżeli my ze szpadami sobie tak machamy, a oni biorą topór, no to wie pan, no proszę wybaczyć, ja zostałem nazwany seryjnym mordercą, cała moja grupa złem wcielonym przez lidera opozycji.
Dobrze.
Jaki mamy wybór? Prawo do obrony.
Odpowiadacie pięknym
prawo do obrony,
za nadobne.
Święte prawo.
Dobrze, panie pośle.
Panie pośle,
rozmowa o tym, kto zaczął, jest całkowicie bezcelowa.
No więc to kto zaczyna, bo to jest na okrągu się dzieje. Ciągle mamy bardzo mocny, ostry język w kampanii. Natomiast ja podałem przykłady.
Jest pan piąty na liście w Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. Sekundkę. Sondaże dają wam 3, no musiałby się stać cud, żeby były 4 mandaty. To niech mi pan powie, jak pan chce przekonać wyborców, żeby nie głosowali, broń Boże, na kolegów, żeby na pana głosowali? Bo musi pan pokonać nie tylko Platformę, kolegów z listy pan musi pokonać.
Ja im powiem prosto, kochani państwo, czego się jaś nie najadł, to ja się nie naliżę. Wyborcy w moim okręgu wiedzą.
Bardzo przepraszam, nie do końca rozumiem.
Nie rozumie pan, że dzisiaj nie będę drapał się i zabiegał za wszelką cenę. Wiedzą, jaki jestem, znają mnie na tyle i mają wybór. I wiedzą jedno, moją największą, myślę, że jedna, bo pan tutaj pyta wszystkich, jak się reklamować. Uważam, że zmieniałem partię, ale nie zmieniałem poglądów. I zawsze miałem te same spojrzenia na politykę społeczną, gospodarczą, będąc burmistrzem i będąc posłem przez 26 lat. A więc stałość moich przekonań i poglądów jest kartą. Proszę mi wskazać.
Ma pan kolegów na liście. Jeden z nich jest dla mnie znakomitym przykładem tego, jak wyglądają rządy Prawa i Sprawiedliwości w praktyce. Tuż za panem na miejscu 6 jest Andrzej Jaworski. To jest wieloletni poseł PiSu, który wcześniej kandydował na prezydenta Gdańska. No i on zrobił wyjątkową karierę, trzeba przyznać, w biznesie. Otóż w 2015 roku pan Andrzej Jaworski wchodzi do Sejmu, by w maju 2016, nie spełna pół roku po tym, jak zostaje posłem, albo spełna pół roku po tym, jak zostaje posłem, zostać członkiem zarządu PZU. Proszę pana, członkiem zarządu PZU zostaje człowiek, który z wykształcenia jest etnologiem, politologię zrobił później, nie ma absolutnie żadnych kwalifikacji do tego. No. O, przepraszam, ma jedną, ma znajomości.
Nie.
I on przechodzi na fotel członka zarządu PZU, zostawiając mandat sejmowy. A wie pan dlaczego? Dlatego, że jak wyliczono, bo on przez rok był członkiem zarządu, zgarnął tam 2 miliony złotych. 2 miliony złotych rocznie. Daj Boże zdrowie.
Panie redaktorze, był pan łaskaw pominąć bardzo istotny, jednak ważny szczegół, bo akurat przez wiele lat byłem i jestem do dzisiaj członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Andrzej Jaworski był przewodniczącym tej komisji i nie był jakimś pajacykiem albo fikcyjnym przewodniczącym, tylko udowodnił, prowadząc tą komisję, że posiada umiejętności.
W ten sposób każdy poseł ma prawo do zasiadania w zarządzie każdej spółki.
Ciekawe, czemu,
panie pośle, nie korzystają z takich zasobów firmy prywatne? Czemu ci wszyscy ludzie nie sprawdzają się w prywatnym biznesie?
To jest ciągle podnoszony argument. Ja uważam, że każdy za siebie odpowiada i to, że sytuacje, gdzie posłowie idą i to nie jest odkrywcze teraz, ani wczoraj, ani jutro.
Ale to wyszliście do wyborów w 2015, mówiąc pokora, roztropność.
Tak? Tak.
O pokorze mówiła Beata Szydło w exposé. Mówiła o pokorze w exposé w 2015 roku. Zaraz potem pan Jaworski...
Sekunda,
pan pozwoli, że dokończę.
Dobrze.
Pan Jaworski rzuca mandat sejmowy, bo bierze robotę za 2 miliony.
Nie rzuca, tylko rezygnuje.
Wytrzymał tam tylko rok, albo oni z nim wytrzymali tylko rok. ale tylko po to, żeby zostać członkiem zarządu PKO. Tam też krótko posiedział, bo się okazało, że z niego wybitny bankowiec, no ale się nie nadaje. No więc co? Więc został, proszę pana, więc trafił do Krajowej Spółki Cukrowej. Zarząd PZU Życie, a teraz jest prezesem PZU Zdrowie. No, ja bardzo pana przepraszam.
Szliśmy...
Fantastycznie mu się to w życiu układa.
Niech każdy oceni sprawiedliwie. Surowo, ale sprawiedliwie. Szliśmy z tym hasłem, ale nie szliśmy z hasłem. Zobaczcie, to są dominikanie w białych szatach, geniusze i niewiniątka. Proszę pana, każda partia, wszędzie są ludzie i ja nie chcę oceniać takich indywidualnych spraw. Wszyscy
nie
nas słuchają,
oceniać,
oglądają.
Dlatego, że to jest pański kolega z listy.
Prawo Sprawiedliwość jest tą formacją, proszę sprawdzić. Proszę wziąć tu komputer, sprawdzić, która partia więcej zrobiła, żeby przynajmniej ograniczyć te zjawiska.
Jakie zjawiska?
Tak, no, proszę pana, transparentność, oświadczenia majątkowe, kto wprowadził?
Takie ograniczacie te zjawiska, zaraz. Że promujecie pana Jaworskiego miejscem na liście wyborczej.
Zaraz, dlaczego ma być... Zaraz, ale jakie zarzuty mu ktoś stawia? Jeżeli
zarzuty?
On został członkiem, to decydował
żadnych
kto?
Zarzutów.
Rada nadzorcza decyduje,
zarzuty
kto jest
są...
członkiem spółek.
Panie pośle, wie pan co?
No zaraz,
pani... skąd się bierze rada nadzorcza? Niech mi pan powie. Kto radę nadzorczą wybiera? Pan akurat, ekonomista formalnie z wykształcenia, powinien wiedzieć.
To ja panu
kto wybrał radę nadzorczą? Proszę mi to powiedzieć.
Dojdziemy do sytuacji takiej...
Panie pośle, kto wybrał radę nadzorczą?
Zawsze dojdziemy do tego, że praźródłem jest, proszę pana, Sejm, to niech pan spyta tutaj gości z Platformy, kto będzie wybierał tych niezależnych...
Czyli nie chce pan odpowiedzieć na to pytanie, to ja chętnie państwu powiem. Radę nadzorczą, przynajmniej w części, bo PZU ma nie
tylko... Organ właścicielski.
Organ właścicielski, a kto jest organem właścicielskim?
Ministerstwo Aktywów Państwowych.
A kto był ministrem?
No i jest pan Sasin Jacek. No i
tak,
co?
Teraz jest. No. Wcześniej był inny polityk Prawa i Sprawiedliwości.
No tak,
prawda?
No, ale to nie jest odkrycie Ameryki.
To nie jest odkrycie Ameryki. No. Pan mi mówi, że Jaworski miał prawo, bo go Rada Nadzorcza wysłała. Rada Nadzorcza, którą wy wybieracie, dostał robotę z powodów politycznych. Skupiłem się na nim, bo to pański kolega z listy, ale jeśli pan chce, to ja mogę dziesiątki takich przykładów podać. Ale panie pośle...
No ale przykład jeden taki podany, ja nie jestem od komentowania, nie jestem uprawniony w ogóle do tego, a poza tym znam Andrzeja Jaworskiego od wielu lat, bardzo go szanuję i lubię, to jest mój kolega i w sytuacji, żebym ja miał jego intencje, czy
panie pośle, to zostawmy Andrzeja Jaworskiego, porozmawiajmy
ale nie odkrywamy Ameryki.
Porozmawiajmy o Tadeuszu Cymańskim.
Nic nie jest na świecie, natomiast zrobiliśmy bardzo duży, jeszcze raz proszę państwa, sprawdźcie, która partia więcej zrobiła w tym temacie.
Panie pośle,
ograniczyliśmy zarobki, są wysokie dzisiaj, pan mówi 2 miliony, a one są o połowę mniejsze niż za Platformy.
Emerytury stażowe to kolejny pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi generalnie o to, to jest pomysł, który składała Lewica, to jest pomysł, który składał Andrzej Duda w kampanii prezydenckiej. Tak. Teraz go składacie wy, bo jak wiadomo, obietnica nieużywana jest zawsze nowa. Więc mamy taki oto przykład, że gdyby ta obietnica została wprowadzona, to kobieta po 38 latach pracy mogłaby dostać emeryturę, mężczyzna po 43. To oznacza, że jeżeli zaczynali pracę w wieku, no, osiągając pełnoletność, niech będzie... to 56-letnia pani i 61-letni mężczyzna mogą zostać emerytami. Tylko wie pan, jest jeden problem. To brzmi fantastycznie. Zasadniczo mnóstwo życia przede mną, kiedy nie będę musiał pracować. Ale profesor Paweł Wojciechowski, on to wyliczył. Wasz były minister finansów, więc nie żaden oszołom. On mówi tak, osoby, które przejdą na emeryturę o 3 lata wcześniej, będą mieć emeryturę o około 45% niższą, dostaną de facto połowę emerytury. Czy wy mówicie ludziom, że chodźcie na emerytury stażowe, ale dostaniecie tylko połowę emerytury?
Panie redaktorze, ja nie wiem, może się my różnimy, albo ten profesor, który to powiedział, czy on traktuje ludzi, Polaków. Ja zakładam, no a pan wie, co chce powiedzieć. No proszę pana, przecież nikt nie jest na tyle naiwny. Ja nie wiem skąd, ja się dziwię, że pan o to pyta, dlatego że ludzie naprawdę dzisiaj, jak to się mówi, kumają dobrze i wiedzą dobrze, że jeżeli jeszcze rok,
połowa
dwa, doskonale
emerytury
wiedzą. I my nie nakazujemy, tylko dajemy szansę.
A o tym, proszę państwa, jaką emeryturę dostaje
naprawdę.
Tadeusz Cymański, opowiem już państwu w RMF24 i w interi.pl. Zapraszam serdecznie.
Już była o tym mowa kiedyś.
Była, proszę pana, mowa, tylko wie pan co... Patrzę na to, patrzę na pańskie dochody, bo sprawdziłem raz jeszcze pańskie oświadczenie majątkowe. No wygląda na to, że pan ma emerytury 16 tysięcy złotych. Brutto.
Zaraz, dwie emerytury.
Dwie emerytury.
Pan
oczywiście.
Mówi, o tak, no tak, jest
bierze
napisane.
Pan,
tak.
Bierze pan 8260 z ZUS-u. Brutto, jak rozumiem.
Siedem z kawałkiem.
Tak.
Netto.
Plus bierze pan 7700 przeliczeniu po dzisiejszym kursie 7700 euro
i to jest,
z parlamentu.
To jest zarzut?
Nie. Biorąc pod uwagę, że zarabia pan miesięcznie 37 tysięcy złotych, prawie 37, brutto, zaraz mi pan powie, że na rękę to jest jakieś marne 30, tam nie wiem ile.
No dobrze, ale bardzo wysokie dochody, tak. No ale co, do czego pan zmierza? No.
Zmierzam do tego, że być może z pańskiej perspektywy emerytura stażowa brzmi fantastycznie, bo pan tego nie policzy i pan nie będzie musiał za to żyć.
Zaraz, zaraz. To jest wybór, proszę pana.
Tak.
To pan uważa, że kobieta, która 38 lat zasuwała, a jej koleżanka, która pracowała 15 lat, idzie na emeryturę, to jest fair? A tak pan, to chce pan powiedzieć?
Jeszcze raz.
Dlaczego, chcę powiedzieć, że emerytury stażowe są dla ludzi, ale przepraszam, to, że ktoś ma wysokie dochody, pan uważa, że ja nie widzę tego. Przecież kto walczy o te emerytury stażowe? Właśnie te osoby. Te osoby. No nie, proszę pana, my nie narzucamy, my nie zabieramy, my dajemy szansę. Mówimy do tej kobiety tak, słuchaj, chcesz, możesz iść, a jak nie, i jest świadoma, że jak szybciej pójdzie, będzie miała mniejszą emeryturę.
Mydlicie ludziom oczy, pan wybaczy, w kampanii wyborczej. Oczywiście kampania wyborcza to jest czas, w którym wszystkie partie mydlą oczy. Ale
nie traktujmy ludzi, że ludzie nie mają elementarnego pojęcia o swojej sytuacji emerytalnej.
Wie pan co, gdyby się nazywali to nie emeryturą stażową, tylko powiedzieli ludziom, dostaniecie pół emerytury.
Zaraz, to ja panu powiem
55%,
inaczej. Wspomniał pan, Lewica, Związki Zawodowe Solidarność. Od 80 roku, o to była cały czas walka. Czy pan chce powiedzieć, że związkowcy walczą o to, żeby skrzywdzić ludzi?
A wie pan co? Związkowcy walczą moim zdaniem głównie o siebie, o swoje interesy.
No ale to zaraz, to kto ma walczyć o prawa? Ja nie powiedziałbym o PZZ i Związki Zawodowe Solidarność, ramię w ramię. No panie redaktorze, powiedzmy to, pan chce powiedzieć, że związkowcy walczą o rozwiązania, żeby uderzyć w ludzi swoich członków?
Nie, dobrze, to jest bardzo dobry pomysł. Proszę państwa,
tylko konkretny?
Konkretnie, proszę państwa, powiedzmy sobie
wierzy pan, że tak to jest?
Jak państwo wezmą emeryturę stażową, czyli fantastyczny pomysł.
To najpierw policzcie i się zdecydujcie, albo to jest prawo i możliwość.
To dostaniecie połowę tej.
Poza tym mogą dalej pracować i mogą pracować. Wie pan, to nie jest tak.
Mogą iść do Sejmu.
No a pan bardzo trochę tak nie za bardzo mi się to podobało elegancko, bo przedstawił, że jak ktoś już ma dobrze, to on nie widzi i pcha ludzi. Nie, no proszę pana, naprawdę ja 26 lat zawsze o tych właśnie słabszych walczyłem i teraz tak się czuję uderzony trochę poniżej pasa. No ale
walczy pan o słabszych.
Dobra.
Ja się bardzo
naprawdę
cieszę.
W tej sprawie wiem, co mówię i dokładnie to analizowałem. Znam zastrzeżenia pani Uścińskiej, bo to jest kosztowne.
Czy pan chciałby coś jeszcze powiedzieć w tej sprawie? Bo jeśli
tak, dobrze, przejdźmy dalej. Ale chcę powiedzieć, że naprawdę to nie jest rozwiązanie, to jest dla ludzi, a nie przeciwko ludziom.
Mogę zadać kolejne pytanie?
Tak jest.
Bo jeśli nie, to proszę, naprawdę.
Tak, proszę bardzo.
Panie pośle, widzi pan, zostawmy więc sprawę emerytury, pańskiej i emerytur stażowych. Jak ja słyszę, że Prawo i Sprawiedliwość obiecuje mi, że, znaczy namawia mnie, żebym na nich głosował, bo oni zreformują sądownictwo. I teraz też to słyszę. To tak sobie myślę, Jezus Maria, naprawdę? Naprawdę znowu mamy o tym mówić? Znowu chcecie zmieniać Sąd Najwyższy? Znowu chcecie reformować sądownictwo? Ja wiem, że jest kompletny bardak tam. Ja to wiem i wszyscy Polacy wiedzą. To mam do pana pytanie w tej sprawie jedno. Czy pan naprawdę nie ma już dosyć tego tematu po 8 latach waszych rządów? Czy nie ma już pan po dziurki w nosie
reformy sądownictwa? Sobie uświadamiam, a najbardziej po wyrokach różnych, panie redaktorze, bo tu co nas słuchają ludzie, proszę państwa, są takie wyroki, że ręce opadają. I dopiero sobie teraz uświadomiłem, jak ciężki, jak niewdzięczny jest to problem. I zacytuję Jana Marię Rokity, który nie jest członkiem PiS-u. Powiedział jedną rzecz. Nie podoba mi się, tak jak pan, wiele rzeczy i skutki, czy efekty są takie skromne, albo nie ma. I można powiedzieć, że mam tego dosyć. Ale jesteśmy pierwszą formacją, która przynajmniej próbuje i podjęła próbę, żeby to zmienić. I będziemy dalej to robić. A jeżeli Platforma wróci, to się wszyscy państwo przekonacie, jak oni to zreformują.
Dobrze, ale panie pośle, jeżeli...
No proszę pana, to jest kwestia wyboru. No to pan myśli, że to jest takie łatwe? Przecież sędziowie są wyżej ponad wszystkim. Oni, proszę pana, uważają, że trójpodział nie obowiązuje.
Skoro nie potrafi...
Oni mają być sędzią we własnej sprawie.
Czy pan pozwoli mi zadać pytanie?
Bo pan mnie tak do emocji doprowadza.
Ja się cieszę bardzo. Wie pan,
jak czerwoną płachtą, a ja jej pan reaguje na czerwony kolor.
Pozwoli mi pan zadać pytanie.
Już.
Panie pośle, to jest krótkie pytanie. Czy pan, tylko szczerze, raz w życiu proszę pana o szczerość. Naprawdę, nie nadużywam tego.
Taki doświadczony dziennikarz i takie sprawy. No dobrze.
Dobrze, to niech przynajmniej, jak pan nie będzie mógł odpowiedzieć szczerze, to niech pan nic nie mówi. Niech pan zmieni temat. Powie pomidor. Panie pośle, pytanie brzmi, czy pan głęboko osobiście wierzy, że tą osobą, która dokona tej reformy sądownictwa, biorąc pod uwagę jego 8 lat starań, jest Zbigniew Ziobro?
Indywidualnie minister tego nie robi.
Czy pan wierzy, że Zbigniew Ziobro...
Sam osobiście w pojedynkę, bez całego obozu, nie. Nie zrobi sam.
Nie zrobi tego.
Sam nie zrobi.
Czy w takim razie powinien Zbigniew Ziobro być ministrem sprawiedliwości, jeśli wygracie wybory?
Myślę, że ma szansę kontynuować te zmiany.
Ja nie pytam pana o to. Ja nie pytam pana, czy on ma
szansę. To nie jest pytanie do mnie o tej sprawie.
To jest pytanie o to, co sądzi Tadeusz Cymański. Jak pan powiedział, człowiek, który od 26 lat jest w Sejmie, z przerwą na Parlament Europejski.
Muszę być sprawiedliwy. Naprawdę. I to, co on robił, proszę pana, to nie jest tak, że on sobie sam to robił. Wszystkie decyzje. Nie tylko jego. To jest gra grupowa. Jeżeli pan uważa, że cokolwiek robi premier, czy minister, czy ktokolwiek bez akceptacji całego zaplecza, to pan jest w błędzie. To jest elementarz.
Pan słyszy siebie, prawda?
Słyszy siebie. Doskonale.
Słyszy pan, że pan nie odpowiada na to pytanie. To ja może spróbuję raz jeszcze.
Powinien kontynuować dalej to, co zaczęliśmy, natomiast uważam, że trzeba wiele rzeczy poprawić i zmienić. Mówię jasno.
Kontynuować dalej, a może się jeszcze by cofnął do tyłu? Nie, przepraszam, czepiam się polszczyzny.
No nie, bo wie pan, ja jestem posłem przez wiele lat w tym, obserwowałem to wszystko i znam te mechanizmy.
Dobrze,
i na pytanie, czy ktoś powinien być, to jest pytanie takie, wie pan, o tym decydują ścisłe gremia kierownicze. Ja nie umywam rąk, ani nie uciekam od pytania.
Ale czy ja
tylko
dobrze
pan pytanie,
rozumiem,
na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Zbigniew Ziobro będzie przez kolejne, jeśli wygra PiS, to przez kolejne 4 lata Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości i ad mortem defecatam będziemy słuchali o reformie wymiaru sprawiedliwości i kolejne awantury z Brukselą nas czekają.
Gdybym ja był panem Jarosławem Kaczyńskim i niech pan posłucha mnie dobrze, i gdybym ja był w kierownictwie, to ja jestem w stanie to wszystko oceniać. A taki mądry to ja nie jestem.
Jest pan, jest.
Nie jestem taki wpływowy, proszę pana, natomiast nie jestem frajerem i idiotą. I uważam, no tak, bo panie, że pan mnie pcha na kruchy lód, żebym się utopił. No nie, proszę pana, ja będę bronił tych ludzi, a decyzję podejmie premier i najważniejszy sternik wszystkiego, Jarosław Kaczyński. I wiem jedno, że ta stawka jest tak wysoka, że jeżeli my zaczniemy się sami rozgrywać, a to pytanie do tego zmierza, to będziemy, wie pan, tu jest
ja
stawką...
Ja nie chcę pana z nikim rozgrywać.
Powiedziałem dzisiaj nawet... ważne zdanie. Niech ludzie, jak ludziom się nie podoba Ziobro i PiS, to niech wybiorą ich, to się przekonają, jak oni to zreformują.
Ale
nie oni zreformują,
wiedzą.
Tylko Berlin zreformuje to wszystko. I będziemy mieli takie rządy, że...
Jeszcze tego argumentu nam brakowało.
A szkoda,
oczywiście,
że pan tego nie mówił, bo to Berlin jest ważne i prawdziwe, tak? Tak, proszę
Hamburg.
Pana. Diktat. Hamburg nawet oni mówią.
Oczywiście. Dortmund.
Tak. Der Feind, wróg, powiedział Manfred Weber. Proszę pana, to, że ingerencja w polskie wybory ze strony Niemiec jest ewidentna, tak mówię. I są dowody.
To jak chcecie walczyć z Niemcami, to walczcie.
Nie chcemy pokazać Polakom, co się dzieje.
Ale co się dzieje właśnie?
No się dzieje to, że tego nigdy nie było.
Co się dzieje?
Nie, że polskie sprawy są rozgrywane cudzymi rękami.
Czyli pięknie nie odpowiadając na pytanie o Zbigniewa Ziobrę, porozmawia pan o Manfredzie Weberze. Tak właśnie.
Uważam, że ocena Zbigniewa Ziobry jest ocena partii i będzie dalej ministrem i zmieni i poprawi wiele rzeczy,
panie
bo wiele rzeczy nam się nie udało.
Panie pan mi powiedział...
Kładli nam w szprychy kije i piasek sypali w nasze tryby.
Jezus Maria, pan jest naprawdę za młody, by wiedzieć, z jakiej retoryki pan używa. Ale kij, szprychy i sypanie piachu w tryby, proszę pana, to jest stalinowska retoryka.
I to robią dzisiaj
pan posługuje się stalinowską retoryką. No, ja rozumiem, że jest pan zbyt młody, że pan tego nie pamięta. Ja też nie pamiętam, aczkolwiek...
Ale metafora oddaje istotę, proszę pana, brużdżenia. No
a wie pan, a propos brużdżenia.
Sypiemy.
Leninowi bruździli mieńszewicy.
No dobra, kłody pod nogi nam kładą, okej. Okay. Wycofujemy się ze stalinizmu.
Kłody rzucają pod nogi.
A Manfred Weber powiedział o nas, proszę pana, a propos terminologii hitlerowska, terminologia der Feind. A teraz już gada der Gegner. Już nie mówi, ty nie mów tak, bo Tusk wygra wybory. Ty nie mów wróg, ty powiedz przeciwnik. Zmienił Panie Frankfurter Pośle. Allgemeine Zeitung. Do sprawdzenia, proszę pana, ta propaganda. Pan ja nie jestem nacjonalistą, ale nie znoszę, Pośle, żeby Niemcy rozstrzygali o polskich sprawach.
Jeśli pan chciałby ze mną rozmawiać po niemiecku,
przepraszam,
to ja będę musiał zawezwać tłumacza.
Nie. To tylko jedno słowo.
Nie udało mi się w życiu
jedno słowo, bo zabolało. Dlatego zapamiętam mnie i pewnie Polaków też.
Ale
Gdybym ja powiedział tu pana Mazurka, że CDU to nasz wróg, to co ja bym
ale
był?
Ja pytałem pana o Ziobrę, a pan mi mówi o tym, że Manfred Weber obraża Polaków.
O Ziobrze powiedziałbym wyraźnie. Dobrze, uważam, że miał trudno, miał pod górkę, a czy niczego pan... nie podejmował prywatnie na własną rękę. Wszystkie decyzje zapadały przy ścisłej akceptacji kierownictwa politycznego. Kropka, amen. Dobrze powiedziałem? No,
proszę
dalej.
Proszę państwa, ja miałem jeszcze kilka innych pytań, ale pan poseł nie jest dzisiaj w nastroju do odpowiadania na jakiekolwiek poważne pytania.
Państwo świadkiem, takie pytania, jakie postawił redaktor Mazurek.
Chciałem pana spytać...
Są pytania pod górkę.
Proszę pana, pod górkę. No, przepraszam bardzo. Ludzie mają teraz pod górkę, jeżeli o tym pan mówi. Zmieniono stopy procentowe i co się okazuje? No, okazuje się, że złotówka dostała po łbie tak, jak nigdy od bardzo, bardzo dawna. 30 groszy, o 30 groszy podrożał frank, 30 groszy podrożało euro, spadło. Teraz, proszę państwa, już nie jest 30 groszy, teraz jest 20, a właściwie spokojnie. Dokładnie 19-18.
Spokojnie.
Myśli pan, że spadnie?
Myślę, że może nie aż tak, proszę pana, ale to jest spektakularne, może głośne, rzeczywiście zaskakujące, ale nie jest żaden szok. I mówią ekonomiści różni, że to jest rzeczywiście, to utrudnia schodzenie, zwalnia schodzenie, ale to nie jest działanie, proszę pana, takie, żeby mówić o tym tak, jak mówi Budka.
Ja miałem w tej sprawie, zostawmy Budkę i błagam nie Manfreda Webera
tak
tym razem.
Jak zacny dziennikarz używa terminologii.
Czy ja mogę zadać pytanie? Już, pytanie jest proste. Czy nadal podtrzymałby pan swoje słowa o tym, że Adam Glapiński jest fantastycznym fachowcem i świetnie sobie radzi jako prezes Narodowego Banku Polskiego? Tak czy nie?
Nie powiedziałem takich słów.
To są słowa, które pan wielokrotnie mówił w różnej konfiguracji.
Czy jest bardzo
w tym
dobry, a nie fantastyczny. Nie, takie chwytki małe.
Jest,
wie pan,
dobrze, to
różnica między fantastyczny, a dobry to jest ogromna.
Jest
bardzo dobrym fachowcem, tak. Jest oryginalny i nietypowy, wzbudza emocje. Czasami coś powie, nie tak?
I świetnie sobie radzi.
I na tym żerują. Dobrze sobie radzi i jest oceniany wysoko w międzynarodowych kręgach.
Ja pana pytam, jak jest przez pana oceniany, więc rozumiem, że jest bardzo dobrym fachowcem i bardzo dobrze sobie radzi. Panie pośle,
pan mnie pyta jako posła PiSu, to ja będę chwalił go, rozumie pan, ale ci ludzie na zewnątrz, międzynarodowe elity finansowe go wycenią wysoko.
Ludzie na zewnątrz,
my gadamy swoje, każdy...
15 października i zobaczymy, jak was ocenią. Zobaczymy też, jak pana ocenią, zobaczymy, jak panu pójdzie.
Ma pan teraz... Stawka jest wysoka, proszę państwa.
Nie powiedział pan ani słowa o Kociewiu. Za co Kociewiec...
A powiedział mi do mnie jeden, mówi, widzisz do tego Mazurka, te plachandry, to ty, no uważaj, bo on taki achtowny, taki dycht aktowny. Achtowny to znaczy szanowany.
A co to jest plachandra?
Plachandry to są takie, że plachander to taki, który zostawia dom i łazi na pogaduszki do domu. Więc ja tu przyjechałem sobie, do Mazurka przyjechał dycht, żeby na te plachandry chodzić tam. To uważaj, żeby on ciebie tam... Nie... No tak mówię, taki akcent. Kociewia, ja mam 100% chwili kociewskiej. Pozdrawiam kociewiaków.
Ale nie pochodzi pan z Kociewia. Znaczy nie urodzi się pan na Kociewie, tylko w...
Krew. Ojciec z Pelplina, matka z Tczewa. Juwej! Ja mam 100%.
Ja jestem kociewiakiem, tylko troszeczkę przez zasiedzenie, bo przez 15 lat mieszkałem na Kociewiu.
Było za ostro? Przepraszam, że może za ostro było,
pozdrawiam,
ale tak to bywa.
Serdecznie państwa.
Tu nie ma gładko.
Pożegnę się pan ze skoczem?
Serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.